Twoje Radio London.
Co nam potrzeba? Tylko miłości, takiej co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą nas. Każdy z nas tu od życia chce więcej. To nie to, czego pragnie serce. To ten dzień, bierzmy los w nasze ręce. Ty nie czekaj na mannę z nieba, już nie czekaj, nie potrzeba. Dzisiaj tylko tańczy, śpiewaj. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Co nam potrzeba? Tylko miłości, taki co przenika do kości. Czego nie trzeba, to kłótni i złości, które dzielą nas, które dzielą. Tego nie potrzeba, nie potrzeba nam.
Piosenkę na Dzień Dobry śpiewał Stanisław Karpiel-Bułecka. W pierwszą niedzielę października w programie Twojego Radia, nadawanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94 FM nadany zostanie 3 października, serdecznie wita Jolanta Pawluk.
Deszczu na szybę gdzieś poleci kilka łez. Na oścież otworzy drzwi klub opuszczony sens.
Żegnaj lato na rok, stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić.
Tak żegnała lato Zdzisława Sośnicka. Wykonywana przez nią piosenka Wojciecha Trzcińskiego i Bogdana Olewicza zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie premiery na Festiwalu Opolskim w 1979 roku. Tegoroczne lato także już za nami, ale ciągle jeszcze przed nami dzisiejszy program, w którym najpierw usłyszą Państwo krótki przegląd tego, co działo się w Polsce we wrześniu roku bieżącego i we wrześniach dosyć odległych. Będą też piosenki o jesieni. To część pierwsza. W drugiej będzie audycja z uśmiechem na twarzy. Tym razem Artur Barciś przeczyta jedno z opowiadań dla przedszkolaków Renaty Piątkowskiej, a potem nastąpi część poświęcona uczuciu Cypriana Kamila Norwida i samemu obiektowi jego uczucia, czyli Marii Kalergis, którą adorowało wielu mężczyzn o znanych nazwiskach. Ze względu na układ programu materiał ten został podzielony na dwie części. Część druga nastąpi po reklamach, czyli już w części trzeciej. A na zakończenie będzie coś lżejszego.
Jesienne chmury, znów pędzi wiatr w dalekie strony, daleki świat. Zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. Dalekie ścieżki, po których ja błądziłem kiedyś, po to drzewa maluje czas. Dziś tylko liście zdobią pusty las. Na żółto drzewa maluje czas.
Tegoroczny wrzesień obfitował w Polsce w wiele wydarzeń, z których postaram się wyliczyć chociaż kilka. A więc najpierw rocznica wybuchu II wojny światowej, potem nietypowo Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który zwykle odbywał się w czerwcu, rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Jeszcze się okaże, czy będzie on typowy, czy jednak COVID znowu zaburzy wieloletni jego układ. Były uroczystości dożynkowe, było narodowe czytanie. Tym razem czytano moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. 12 września odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i beatyfikacja siostry Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Te dwa wydarzenia prawie przyćmiły przypadającą również 12 września setną rocznicę urodzin Stanisława Lema, którego jeszcze pod koniec ubiegłego roku Sejm i Senat Rzeczypospolitej ustanowiły jednym z patronów roku bieżącego. Niedługo potem, 17 września i rocznica agresji ZSRR na Polskę. Tego dnia dokonano w Białymstoku uroczystego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru, które upamiętnia także wcześniejsze wywózki Polaków na Syberię. Wreszcie od 20 do 25 września trwał 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tu podam laureatów. Złote Lwy otrzymali Łukasz Ronduda i Łukasz Gut za film Wszystkie nasze strachy. Srebrne Jan P. Matuszyński za Żeby nie było śladów. Jeszcze przed festiwalem ten film został wytypowany na polskiego kandydata do Oscara, a platynowe lwy za całokształt twórczości artystycznej przyznano Agnieszce Holland.
Nie wiem, kto to jest, nie wiem, skąd go znam. Czasem spotyka mnie jesienny, śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie pan, czerwony liści deszcz. Lecz gdy ostatni liść ze smutnych spadnie drzew, on razem z białą mgłą rozpływa się. Gdy park pożółknie znów, powróci znowu tam. Jesieni szukać was, jesienny śmieszny pan. A wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park. On będzie blisko tak mych rąk, mych wad. Gdy świat pożółknie znów i biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli, jesienny pan i ja. Pan i ja.
po tym wszystkim mnie od rzeczy będzie przypomnieć, że pierwszy dzień października to w Polsce początek roku akademickiego. W związku z tym proponuję kalendarium historyczne i wydarzenie sprzed lat ponad 200, które odnotowuję w swym portalu internetowym Muzeum Historii Polski. Dotyczy 23 września 1816 roku. Związane jest z założeniem poprzednika Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, to znaczy Instytutu Agronomicznego na Marymoncie. Pierwsza wyższa uczelnia rolnicza na ziemiach polskich powstała jako szkoła agronomiczna w 1816 roku, w tym samym czasie co Uniwersytet Warszawski. 4 lata później zmieniono jej nazwę na bardziej prestiżową – Instytut Agronomiczny. Inicjatorami założenia tej instytucji byli czołowi działacze oświeceniowi Stanisław Staszic, twórca Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego i Stanisław Kostka-Potocki. Na pierwszego dyrektora wybrano Jerzego Benjamina Flata, współpracownika Staszica i znawcę europejskiego szkolnictwa rolniczego. Siedzibą nowo powstałej szkoły zostały zabudowania dawnej letniej rezydencji Marii Kazimiery, żony Jana III Sobieskiego na Marymoncie na północ od Warszawy, obecnie w granicach miasta. Przebudowano rezydencję według projektu Antonia Koraciego. Ponadto szkole przydzielono również majątki Marymont, Bielany, Ruda Wawrzyszew, Buraków, służące jako źródło dochodów i zarazem jako pola doświadczalne. Początkowo szkoła miała tylko jedną klasę, kształcącą ekonomów i zarządców dóbr ziemskich. W roku 1822 wprowadzono dwie klasy, wyższą dla ekonomów, zarządców i synów właścicieli ziemskich oraz elementarną dla wykwalifikowanych robotników, parobków, owczarzy, gorzelanych. W 1824 roku nastąpiła ponowna zmiana, zastępująca klasę niższą przez szkołę wiejską dla ubogich dzieci i przyłączenie szkoły weterynarii. Cechą charakterystyczną szkoły była przeważająca rola praktyki nad zajęciami teoretycznymi. W latach 1822-1830 szkoła kształciła 122 uczniów, jednak całkowity kurs ukończyło 72 z nich. Dobrze rozwijającą się placówkę edukacyjną zamknęły władze rosyjskie w wyniku represji po powstaniu listopadowym. Przywrócono ją do życia w roku 1836, a w 1840 przemianowano na Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, przeznaczony dla studentów mających ukończonych przynajmniej 6 klas gimnazjum. Na dwóch oddziałach, rolnym i leśnym, do 1861 roku wykształciło się 1575 studentów. W roku 1861 w wyniku reorganizacji szkolnictwa w Królestwie Polskim powołano do życia Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach, likwidując tym samym szkołę na Marymoncie. Jednakże jej tradycja oraz grono pedagogiczne przeszły do Puław, kładąc podwaliny pod przyszłą główną szkołę gospodarstwa wiejskiego powstałą w roku 1919.
Za nami barwy lata.
Jeszcze jedna informacja pochodząca z kalendarium Muzeum Historii Polski. Ta dotyczy wydarzenia sprzed lat 100. 30 września 1921 roku przeprowadzono pierwszy powszechny spis ludności w II Rzeczypospolitej. Biorąc pod uwagę organizację państwa, które odradzało się w wyniku połączenia ziem trzech zaborów o zupełnie różnej specyfice, strukturze demograficznej i narodowościowej, szybkie przeprowadzenie spisu ludności było sprawą konieczną i podstawową dla dalszego organizowania państwa. Takiego przedsięwzięcia nie mogły zastąpić spisy przeprowadzone przez władze carskie w 1897 i 1910 roku. Pominąwszy dokonywane przy nich manipulacje, nie mogły być one przydatne chociażby dlatego, że od czasu ich przeprowadzenia w wyniku wojny doszło do dużych zmian związanych z migracjami i stratami wojennymi. Nawet spisy niemieckich władz okupacyjnych, jakościowo lepsze od rosyjskich, przeprowadzone w celu rozpoznania możliwości mobilizacyjnych i zasobów siły roboczej w Królestwie Polskim oraz na Wileńszczyźnie w 1916 roku, nie dawały pełnego obrazu ze względu na dość ograniczony zasięg terytorialny. Co więcej, po roku 1916 dochodziło jeszcze do sporych zmian, które spowodowały, że spis pierwotnie zaplanowany na rok 1920 ze względu na nieuregulowane kwestie granic i toczoną wojnę przesunięto na wrzesień roku następnego. Również wtedy nie udało się jednak zebrać pełnych danych. Spis nie mógł objąć Litwy Środkowej, włączonej do Polski dopiero w kwietniu 1922 roku oraz spornego Górnego Śląska. Nie objął również około półmilionowej rzeszy Polaków, która przybyła do Polski po zawarciu traktatu ryskiego i wytyczeniu dokładnych granic na wschodzie. Niemniej dane uzyskane w wyniku tego spisu dały obraz o wiele bliższy aktualnej rzeczywistości niż spisy zaborcze. Przyniosły wiedzę na temat podstawowych kwestii, takich jak liczba ludności zamieszkująca obszar Rzeczypospolitej, struktura wiekowa, narodowościowa i wyznaniowa. Publikacja wyników pierwszego spisu powszechnego została zakończona dopiero w 1932 roku. Wraz z wydaniem ostatniego, 29 tomu. Spis zawierał pytania o płeć, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, narodowość, obywatelstwo, język ojczysty i wyznanie, wykształcenie, charakterystykę zawodową, inwalidztwo i sieroctwo, sytuację mieszkaniową. Dalsze pytania dotyczyły na przykład posiadanych zwierząt gospodarskich, obszaru gospodarstwa i struktury użytkowania ziemi, zamieszkiwanych budynków. Według spisu prawie 70% ludności stanowili Polacy. Największą z mniejszości byli Ukraińcy – 15%. W Polsce mieszkali także Żydzi, Białorusini, Niemcy, Litwini, Rosjanie i Czesi. Spis powtórzono w 1931 roku, lecz jego wyniki już w latach 30. były uznawane za kontrowersyjne, między innymi ze względu na to, że nie uwzględniał on pytania o narodowość, a jedynie o język.
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i mi chyba, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. W lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły.
wracamy do reklamy.